Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
A dzisiaj zabieram Państwa do Teatru Łaźnia Nowa na premierowy spektakl zatytułowany Larwy. To druga po głośnych heksach teatralna adaptacja tekstu Agnieszki Szpili, jednej z najbardziej wyrazistych i bezkompromisowych autorek współczesnej polskiej literatury. Będziemy rozmawiać z twórczyniami i twórcami tego spektaklu, a o nowym tytule w repertuarze Łaźni Nowej opowie Państwu Bartosz Szydłowski, dyrektor teatru.
Szykujemy się w Krakowie na, tu oczywiście cudzysłów, kolejny skandal w Łaźni Nowej.
No nie, staram się wszystko robić, żebyście Państwo się mogli przyzwyczaić, że o różnych wrażliwościach, o różnych perspektywach możemy mówić bez etykietowania ich skandalem. Ja się cieszę, że powstaje ten spektakl w niezwykłej atmosferze harmonii, szacunku wzajemnego do siebie, uśmiechu, dystansu. Podkreślam to dlatego, że mamy twórców, można powiedzieć, młodego pokolenia, którzy jakby penetrują pewną wrażliwość, która moim zdaniem jest symptomatyczna dla dzisiejszych czasów, bo jest jedyną formą, mówię o kondycji ciała, o seksualności, o przestrzeniach intymności, jest jedyną formą komunikowania się samym sobie w świecie, który jest światem przede wszystkim opresji, dysharmonii, dezorientacji całkowitej. I to jest chyba opowieść o tym, jak ta rzeczywistość nasza, która udając porządek, buduje nam totalny chaos i nieporządek w głowach, wymusza na nas poszukiwania bycia sobą w wymiarze, który tylko od nas zależy. Ja to postrzegam w ten sposób. Najbardziej oczywiście przy podejmowaniu tego tematu dyrektor ma obawy, że rzeczywiście ktoś będzie chciał wykonać gest skandalizujący, prowokacyjny, a mam wrażenie, że mam spektakl, który mówi przede wszystkim o delikatności, ma w sobie, mimo odwagi inscenizacyjnej, ma w sobie coś, co wzrusza. I to było bardzo też dla mnie wczoraj po pierwszym pokazie dojmujące. Czyli jest w tym szczerość. Bo wiecie Państwo, to jest tak, że czasami w performensie nie ma szczerości, tylko jest ostentacja. Jest pewne performowanie pewnych postaw.
Na zasadzie patrzcie na mnie, tak. Patrzcie jaka jest.
A nagle teatr, który wchłania performance, dodaje pewien wymóg, który wymaga proces pracy, pewnego pokory, i on nagle to jakby skanalizował. No i to jest w sumie bardzo piękne. A tam, gdzie ma być bardziej obsceniczne, jest śmieszne, więc to jest w ogóle idealnie, bo mamy w tym dystans i mamy w tym ukrytą jakąś troskę o rzeczywiście to, co nazywamy dość często w tej chwili popularnie, właśnie tym słowem posługujemy, empatią jakąś społeczną, mówiącą. Więc jakoś mam, nie wiem, jakiś rozanielony jestem.
Więc... No właśnie, wszyscy tacy jesteście tą premierą. No dobra, a jeszcze generalnej nie było, więc mam nadzieję, że jednak będzie jak zwykle do pewnego stopnia.
Nie, no jest to, nie mówimy o... Po prostu, też powtarzam to zawsze, poruszamy się już tak w stereotypowych ramach opisu rzeczywistości i przypisanych ról i oczekiwań i ta przerażająca debata publiczna, która w tej chwili już w ogóle, a jeszcze w kontekście i ostatniego referendum i wyborów zbliżających się już przybierze naprawdę format aberracyjny. Przypominamy o pewnej harmonii, która się pojawia w momencie, kiedy naprawdę chcemy spojrzeć sobie w oczy i pomyśleć o tym drugim człowieku przez pryzmat ty, a nie tylko własnego ja. I to się chyba wydarzyło w tym spektaklu, ale oczywiście nie zaklinamy rzeczywistości. Premiera się rządzi swoimi prawami, generalne również. Zobaczymy, co się będzie działo.
Tak, powiedz jeszcze, no tak, pięknie to wytłumaczyłeś. Niemniej oboje chyba zdajemy sobie sprawę z tego, że hasło porno, nawet postporno, od razu elektryzuje obrońców moralności i tak dalej, więc...
Ale mamy piękne doświadczenie ze sobą, którego jestem bardzo dumny, bo też zaryzykowałem. I to jest oczywiście efekt spotkania się z Agnieszką Szpilą jakiś czas temu. Ja na festiwal Boska Komedia zrobiłem noc postporno. I muszę powiedzieć, i znowu to wszystko zależy od tego, do czego też jakby kurator, dyrektor używa pewnych projektów. Wiecie Państwo, bo to jest tak, że Ja naprawdę tego użyłem z myślą o daniu przestrzeni twórcom wykluczonym z mainstreamu i nadaniem ich wypowiedzi rangi, z którą my się musimy skonfrontować w ramach struktur, że tak powiem, uprzywilejowanych w pewnym sensie. I naprawdę przyjechali artyści, którzy posługują się performerskimi technikami ciała właśnie, seksualności, z bardzo mocną polityczną wypowiedzią z Meksyku, z Hiszpanii, z Chile, z różnych krajów, stworzyli labirynt zdarzeń, który się stał jakąś niesamowitą przestrzenią łączącą publiczność. Wróciły mi w ogóle wspomnienia czasów starej łaźni, kiedy w tym labiryncie się działy równolegle różne rzeczy. I w tym wszystkim ja zobaczyłem rzeczywiście pewien wymiar doświadczenia świata, o którym my próbujemy zapomnieć, na którego nie mamy wrażliwości. I to daje po prostu do myślenia. To mnie tknęło po to, żeby też pójść w tą stronę. Rozmowy o tej chtoniczności, o sile kobiety, która wynika też z pewnej biologii. To są też rozmowy, które prowadziłem z Agnieszką i to w sposób naturalny jak gdyby doprowadziło do tego projektu, bez właśnie etykietowania go dosyć nieszczęsnym sformułowaniem posporno, ale to już jest nie tyle w rękach artystów, ile w rękach teoretyków, którzy się posługują pewnymi, prawda, interpretacjami historycznymi, historiami idei i tak dalej, i tak dalej. Jedyne, co bym mógł powiedzieć, to rzeczywiście próba zbudowania i przeniesienia tego gestu rewolucyjnego, wymiar jakby ostatecznej poszukiwania tego w jakimś geście takiej intymności, trochę z takiego samoofiarowania siebie, szukania tego, jak daleko możesz wejść z tym swoim, jakby swoją wiarygodnością siebie, wiarygodnością swojego ciała, gdzie się to mieści. A równocześnie jest to powiązane z pojęciem pragnienia, które mi to przeorientowuje moje myślenie. Dosyć jakoś myślę, że mi przeorientowuje moje, wpuszcza mi jakby nowe perspektywy w myśleniu o kondycji człowieka współczesnego. Jakie to nawet do końca nie umiem powiedzieć, ale mi to coś robi ze mną. Mi to zatrzymuje, mi to zastanawia, mnie to nie bulwersuje, mi to otwiera coś, wycisza paradoksalnie. Ta rewolucja wycisza, a ta rewolucja nie jest rewolucją krzykliwą, tylko jest rewolucją wyciszającą, bo krzykliwa nierewolucja jest dookoła nas cały czas i przebiega. No tak bym na to odpowiedział.
No to koniecznie trzeba to zobaczyć.
Myślę, że tak. Mamy jeszcze trochę chyba biletów, bo ten okres świąteczny, letni nie służy premierom, nie służy już graniu spektakli w ciemnych salach teatralnych, ale myślę, że od października to będzie hit, na który bilety warto już kupować, bo nie będzie ich. Mam poczucie bardzo takiego, i też znowu jestem z tego bardzo zadowolony, że w tak zwanej wymiarze pełnej skali inscenizacyjnej dajemy szansę młodej reżyserce, która zawsze, jak to młodzi reżyserzy, są spychani na margines sal studyjnych, są weryfikowani przez jakieś minimalne formy, a czasami warto zaryzykować. I łaźnie jest oczywiście łatwiej to zrobić niż teatrowi repertuarowemu z dużym zespołem artystycznym na etacie. My jesteśmy production house, tworzą u nas dream teamy, czyli ludzie, którzy od początku do końca chcą te projekty robić i podróżować w nieznane wspólnie w imię sprawy, która się między nimi krzesze. Ja strasznie lubię ten moment, kiedy czuję, że to się jeszcze spełnia nie tylko jako eksperyment, który, prawda, może nie wychodzić i tak dalej, ale jako spektakl, który pięknie komunikuje ważne treści.
Pamela Leończyk, reżyserka spektaklu.
Daria Sobik, autorka adaptacji i dramaturżka spektaklu.
W spektaklu poruszamy temat kobiet, które trafiają do domu samotnej matki w Milanówku o nazwie Kokon i w tym spektaklu ich ciężarem czy jakimś rodzajem takiego obciążenia jest zarówno społeczne myślenie o samotnych matkach i o tym, jakie one powinny być, ale też ciężary, które są związane z macierzyństwem.
Bardzo pomocna była Agnieszka w procesie takim pisania, była bardzo wspierająca. Chyba największym wyzwaniem było przenieść pewien taki radykalny, ale z drugiej strony bardzo czuły i delikatny język Agnieszki na formę dramatyczną. Mam nadzieję, że to się udało. I drugim wyzwaniem było chyba też umuzycznienie pewnych fragmentów, stworzenie piosenek w tej konwencji. Ale tak, myślę, że to była bardzo przyjemna praca.
Tak, założenie było takie, żeby spektakl miał elementy interdyscyplinarne. Z jednej strony pracujemy oczywiście z tekstem dramatycznym Darii, który bazuje na opowiadaniu Agnieszki Szpili, ale też w spektaklu można zobaczyć bardzo dużo elementów ruchowych, też muzycznych, więc szukaliśmy też takiej formy, która wymyka się tradycyjnemu pojmowaniu teatru dramatycznego, coś na przecięciu spektaklu tanecznego, postopery, teatru dramatycznego, więc dosyć dużo jest takich rzeczy, które były o naszym poszukiwaniu takiej formy interdyscyplinarnej, która będzie odpowiednia też do opowiedzenia tej historii.
Mm-hmm, to słyszeliśmy, że był na planie koordynator intymności, ale też do spraw kinku. To chyba pewna nowość.
Tak, mamy w teamie osobę, która zajmuje się kinkiem i postpornem i to jest osoba, która bardzo dużo praktyk ciekawych, kinkowych czy rozszerzających myślenie o seksualności wniosła do tego procesu. To było też bardzo dla nas, myślę, dla całego zespołu otwierające doświadczenie, ponieważ okazuje się, że seksualność nie musi być zawsze tak konwencjonalna i nie musi też być związana z czymś przekraczającym, a może być satysfakcjonująca, ciekawa, odkrywcza i eksperymentująca.
Dużo seksu i seksualności na scenie?
Trochę tak, trochę myślę, że tak. Nie uciekałyśmy od tego, a w zasadzie się tym bawiłyśmy, szukałyśmy nowego spojrzenia na seksualność, ale myślę, że w takiej formie, która jest dosyć dostępna i zapraszająca, a nie oburzająca czy kontrowersyjna. No, spektakl dotyczy grupy kobiet, które trafiają do domu samotnej matki i tam okazuje się, że muszą zmagać się z przepisami, które wprowadza konserwatywna osoba zarządzająca tą miejscowością. Jest to surrealistyczna sytuacja, inspirowana i przetwarzana przez Szpilę w swoim opowiadaniu. Jednak no one muszą się po prostu zmagać z jednej strony z takim codziennym życiem matki w domu samotnej matki, a z drugiej też z takim właśnie społecznym naznaczaniem tych kobiet i ich prawem do seksualności, do wolności, do bycia zmęczoną, do bycia też niewystarczającą czasami. Też w tym spektaklu zależy nam na tym, żeby dowartościować takie głosy, które dotyczą tego, że matki mogą czegoś nie móc, albo mogą być zmęczone, albo mogą nie dowozić i nie są w tym same. No, mamy tutaj bohaterkę Maria Magdalenę, która jest powiedzmy taką postacią, która reprezentuje kokon, ale jest też postacią, która w naszym ujęciu nie jest taką cerberką instytucjonalną, która w pewien sposób dyscyplinuje larwy. Jest to postać, którą chcemy ująć w taki też ludzki i dosyć kontrowersyjny i wymykający się myśleniu o takiej instytucji sposób.
Czyli coś na Dzień Matki, coś na Dzień Dziecka?
Na Dzień Dziecka nie wiem, ale na pewno na Dzień Matki jest to ciekawa propozycja, wzmacniająca i obnażająca właśnie te momenty, w których czujemy bezsilność i nie wiemy, z kim możemy o tym porozmawiać. I być może paradoksalnie przez takie dosyć mocne też obrazy, które można zobaczyć w tym spektaklu, poczujemy się w jakiś sposób otulone i być może, mam nadzieję, taką też zrozumiane i właśnie niesamotne w tym doświadczeniu.
Dlaczego koordynatorka jest tutaj niezbędna?
Dlatego, że pojawiają się sceny intymne, pojawia się nagość, dotyk i to są elementy spektaklu, które potrzebują wcześniejszego przygotowania, rozmowy z obsadą i ustaleń, w ramach których potem będziemy te sceny realizować i je przygotowywać. One mają pomagać w komunikacji, mają zebrać informacje do tego, na co się umawiamy, co potrzebujemy między sobą ustalić, więc to są rozmowy, które mają nam pomóc pracować, które mają nam pomóc stworzyć takie warunki, w których swobodnie będziemy realizować takie sceny.
Przepraszam, to ja bym jeszcze dopytała, co to znaczy takie sceny, bo ja nie mam do końca pewności, o czym rozmawiamy i co to znaczy tak naprawdę w przypadku tego spektaklu sceny intymne.
Sceny intymne to są sceny, w których pojawia się nagość, w których pojawia się symulowany stosunek seksualny i różne formy dotyku, które są o charakterze seksualnym. Myślę, że to...
Nie chodzi o to, żeby opowiadać spektakl, tylko jaki rodzaj przekroczenia jest możliwy, gdyby pani tutaj nie było? Nad czym pani sprawuje pieczę?
Przekroczenie granic po prostu, czyli realizowanie tych scen w takiej spontaniczności, która nie jest umówiona wcześniej z obsadą. Nie wiemy, na co możemy sobie pozwolić, co dla nas jest okej, jaka forma dotyku, jaki na przykład, jaka skala nagości. I to jest wcześniej ustalone, żeby właśnie tych granic nie przekroczyć, albo żeby ustalić komunikację, w której pojawiają się, w której pojawia się możliwość poproszenia o przerwę, poproszenia o zmianę tych ustaleń, wrócenia do nich, zaktualizowania tych ustaleń, czyli otwieramy przestrzeń na to, że możemy też reagować, jeśli coś dla nas jest nie w porządku w realizacji takiej sceny. Koordynacja scen intymnych ma też wspierać realizację, cel danej sceny intymnej, wizję osoby reżyserującej i właśnie ma za zadanie stworzyć takie warunki, żeby dany cel i dana wizja mogła zostać zrealizowana z poszanowaniem potrzeb i granic osób aktorskich.
Wydaje mi się, że ja mógłbym też odpowiedzieć na to pytanie. Z perspektywy aktora i choreografa mam takie doświadczenie, że osoby aktorskie są bardzo często otwarte na zadania i często nawet nie są też w procesie edukacji przygotowane do tego, że faktycznie mogą powiedzieć nie. I u nas to, co jest różnicą, że nie budujemy czasami iluzji intymności, tylko ona się prawdziwie wydarza. Dzięki temu, że możemy powiedzieć, gdzie są nasze granice na bieżąco, to ciało jest bardziej wolne i bardziej czuje, po prostu jest bardziej miękkie, obecne. I wydaje mi się, że to jest dla mnie, dla choreografa to było ważne, że wiem, że mam osoby, które wiedzą, że mogą mi powiedzieć stop, że mogą powiedzieć, że inaczej. I czuję wtedy, że to ciało jest po prostu bardziej żywe, a nie udaje, że jest okej, nie udaje ciała, które jest w intymności, tylko prawdziwie jest w intymności. Te relacje, które się między postaciami tworzą, po prostu są głębsze i moim zdaniem też tam jest wymiar performatywny, czyli no właśnie polegający nie na budowaniu iluzji, tylko wszyscy będziemy świadkiem, że coś się wydarza na naszych oczach. To są często rzeczy bardzo delikatne. To nie chodzi o to, że to są rzeczy przemocowe, tylko wewnętrznie są doświadczane głębiej.
Na przykład stosunek płciowy, czy może się dokonać na scenie pod nadzorem koordynatora?
No, jeżeli by było takie założenie, no to oczywiście, jeżeli
pytam
są...
Pytam teoretycznie,
tak, bo tak,
nie wiemy,
no, teoretycznie jest to spektakl, w którym jakby... to się odbywa. Więc to się może wydarzyć, tylko wtedy to jest za zgodą wszystkich stron i to nie jest zgoda dana na zawsze, bo to nie znaczy, że jak raz dałem zgodę, to znaczy, że kolejnego dnia mam taką gotowość, bo może się coś takiego wydarzyć, że nie mam. I to jest ważne, że jest pełne poszanowanie osoby, a nie, że ona jest aktorem, bo też w procesie uczenia się do bycia aktorem trochę nie wiedzieliśmy, że można powiedzieć nie, że można powiedzieć stop. Ja po prostu miałem wykonywać zadania tak, jakie są. I jest to dla mnie, to mówienie o tym jest w ogóle ważne i nowe w teatrze, jest potrzebne dla zadbania o naszą psychikę, bo też po prostu wśród nas jest dużo takich ciężkich wspomnień, że ludzie tracą poczucie godności, takiej ludzkiej, potem no, ciężko z tego czasami latami wyjść.
Czyli po premierze też mogę zmienić zdanie, będąc aktorką na przykład, kiedy...
No przynajmniej w naszym procesie tak, nawet tutaj ostatnio reżyserka zaproponowała, że jeżeli nie będzie zgody, to może scena się nie wydarzy. O tym to chyba wczoraj właśnie rozmawialiśmy, bo potrzebujemy tego, żeby to było prawdziwie przeżyte, albo o wiele delikatniej, może będzie tylko zaznaczone. Może któregoś dnia się to odpali, będzie bardziej. Więc to też daje taką żywotność i taką unikatowość każdego grania, że ono może być bardziej lub mniej, ale różne i bardziej żywe.
Z perspektywy koordynacji scen intymnych, to jeśli pojawiają się sceny seksualne, stosunek seksualny, to jest to symulowany stosunek seksualny. Mówię teraz z perspektywy koordynacji scen intymnych.
Nazywam się Buzia Grenda, jestem osobą niebinarną i w tym spektaklu jestem i aktorką, i właśnie konsultantką scen kinkowych. I sceny kinkowe to są takie sceny, które czerpią z kultury BDSM i są częścią scen intymnych.
Czyli nazywając rzecz po imieniu, może nie każdy siedzi w temacie, chodzi o to, że ludzie czasem robią sobie krzywdę, żeby poczuć jakąś satysfakcję na przykład.
To już wtedy mówimy o masochizmie i sadyzmie. Tutaj nie mamy takich przypadków, nie mamy takich praktyk. Bardziej chodzi o tą erotykę, która jest wyrażana w inny sposób niż seks penetracyjny. Tak bym o tych scenach kinkowych powiedziała. Czyli o tą erotykę, którą można eksplorować na różne sposoby. Czy to jest mocniejszy dotyk, czy to jest właśnie takie odpuszczenie w poddaniu, czy to jest chęć dominacji, że to zupełnie nie jest o przemocy, zupełnie nie jest też o jakiejś wielkiej sile. Czasem to są bardzo delikatne i takie subtelne praktyki. Tak, to prawda. Ja myślę, że tak naprawdę w każdym spektaklu powinna być koordynacja scen intymnych, bo to jest głównie o ciele i właśnie o tych granicach i o możliwości wzięcia przerwy, czy możliwości wzięcia oddechu, czy zmiany zdania. A tutaj ta konsultacja scen kinkowych, ja myślę, że to jest w ogóle na skalę Polski, może się mylę, ale że to jest nowe w ogóle, nowe stanowisko. No bo chciałyśmy też wejść na taki poziom bliskości i intymności, który trochę wystaje poza to, co jest rozumiane normalnie, że tak powiem. I mamy tutaj też te postpornowe wątki, które nam ten kink wpuszczają. No właśnie, no to jest to, że to zupełnie nie jest o przemocy. I ten spektakl nie jest o przemocy między nami, on jest o przemocy systemowej. A to, co my próbujemy między sobą też tym kinkiem trochę załatwić, to jest tą potrzebę bliskości i potrzebę takiej transformacji tego bólu, czy transformacji tej opresji, która jest na zewnątrz, właśnie w konsensualny sposób. Że to jest ta różnica pomiędzy przemocą a kinkiem, to jest konsent.
Czyli zgoda po prostu.
Tak, zgoda, dokładnie.
To jest tak naprawdę o zaopiekowaniu i o wysokich standardach instytucji, która dba o, po prostu o cały proces. No tutaj konsultantka scen kinkowych, która jest równocześnie aktorką, wspomniała, że dobrze by było, żeby w każdej instytucji, w każdym teatrze w procesie pojawiał się koordynator czy koordynatorka scen intymnych, no bo to stwarza takie bezpieczne po prostu warunki twórcze dla aktorów, dla pozostałych twórców. I to jest właśnie o tym. To nie jest o tym, że tutaj chcemy epatować seksem, tylko ponieważ w spektaklu jest o seksualności, jest o sensualności i to ciało jest mocno obecne, tak jak w każdym tak naprawdę spektaklu, no bo przecież aktor dysponuje ciałem, głosem.
I pracuje ciałem,
więc tutaj jest o tym zaopiekowaniu osób aktorskich.
Także... Tak, to jest bardzo ważne, bo można by odnieść, prawda, jakby odwrotne wrażenie, że tyle rozmawiamy o seksie, bo ucieka seksem ten spektakl.
Nie, nie jest tak. Jest jednym z tematów i on się pojawia, bo to jest taka po prostu opowieść. Przypomnę, że spektakl powstał na podstawie książki Agnieszki Szpili, Octopussy, opowiadania postporno. Bardzo polecamy lekturę tej książki. Agnieszka Szpila ma specyficzny język, buduje bardzo specyficzne, bogate światy. Sprawia, że czytając jej książki mamy bardzo bogate doświadczenia i przeżycia wewnętrzne. I myślę, że bogate doświadczenia też takie nieoczywiste będą w tym spektaklu. On po prostu będzie, tak jak twórcy mówili, łączy teatr dramatyczny z tańcem, z elementami operowymi, bo mamy śpiewaczkę operową, jest dużo choreografii, więc no naprawdę sensualnie będzie można mocno odebrać ten spektakl. Zapraszamy każdego, kto się chce wsłuchać w swoje ciało, kto chce ciekawie spędzić weekend czerwcowy, wieczór weekend czerwcowy, a będzie w Krakowie albo przyjeżdża do Krakowa, to zapraszamy.